Niewiasto, oto syn Twój. Synu, oto matka Twoja. I od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Zasłuchani dzisiaj w Słowo Życia, patrzymy na ten obraz ewangeliczny, nazywany często Testamentem Krzyża, kiedy Jezus powierza swoją matkę Janowi. To jest symboliczny gest obrania Maryi na matkę całego Kościoła. Jezus nie czyni jakiegoś sentymentalno-pożegnalnego gestu, kiedy wskazuje na Maryję i w osobie Jana daje ją każdemu z nas za matkę. Lecz wskazuje na Maryję jako naszą wychowawczynię i nasz wzór. Ona, która jest oblubienicą Boga, zakochana w Nim bez reszty, uczy nas, jak i my powinniśmy w naszym życiu kochać Boga, bo to jest nasze najważniejsze powołanie. Jak Abraham jest nazywany ojcem wiary, tak Maryja ma bezapelacyjnie tytuł matki wiary. Jej odpowiedź w dniu zwiastowania jest wzorem odpowiadania Bogu na Jego wezwanie. Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. Zadała tylko jedno pytanie, kiedy była niepewna, czy narodzenie dziecka nie naruszy jej czystości i dziewictwa. Ale później już nie miała żadnych wątpliwości. Skoro Bóg tak chce, skoro Bóg ma taki plan, niech się stanie Jego wola. I uczy nas w ten sposób, że z wolą Bożą się nie dyskutuje, że z wolą Bożą się nie polemizuje. Woli Bożej jest się bezwzględnie posłusznym, bo to jest postawa pokory, miłości i pełnego zaufania dziecka wobec Boga. Jej pokora wobec wszystkich trudności bycia matką Bożego Syna, szczególnie w Kanie Galilejskiej, objawia się nam, kiedy mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. To jest najpiękniejsza katecheza o zaufaniu Bogu. A jej obecność pod krzyżem to wzór miłości i ufności do końca. Dzisiaj, kiedy przeżywamy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, postawmy sobie pytania. Jaka jest moja osobowa więź z Matką Najświętszą? Czy rzeczywiście uważam ją za moją matkę? Czy Maryja jest dla mnie kimś ważnym? Czy jest kimś szczególnie bliskim w moim życiu? Czy mam czas, aby spotykać się jak dzieci ze swoją matką, z Maryją, moją matką, w modlitwie, oddając jej cześć, rozważając tajemnice różańcowe, szczególnie teraz w miesiącu maju, modląc się i śpiewając litanię loretańską? Czy potrafię ją czcić jako moją Panią i Królową? Dzisiaj, kiedy 3 maja Kościół w naszej Ojczyźnie dziękuję Bogu za opatrznościowy dar Matki Bożej, która jako Królowa Polski otacza nas macierzyńską troską i opieką, mamy świadomość, że jest z nami nieustannie. Tak jak była z Jezusem od momentu Jego narodzenia aż po krzyż. Moc jej opieki wielokrotnie jaśniała na przestrzeni naszych dziejów. Kiedy król Jan Kazimierz, wdzięczny Bogu za cudowną obronę Jasnej Góry, za ocalenie naszego polskiego narodu od nawałnicy szwedzkiego potopu, 1 kwietnia Anno Domini 1656 w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej klękał, to z postanowieniem, że chce złożyć śluby, w których Maryję obiera na królową Polski. Oto postawa pokory. Król, który zwyciężył, klęka przed obrazem Maryi i powierza jej losy narodu, bo wie, że dzięki jej cudownej interwencji ten naród odzyskał wolność. Wielka Boga Człowieka Matka, Najświętsza Dziewico, ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego Króla Królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem Król, do najświętszych stóp Twoich przypatrzy, Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Potem Parlament Rzeczpospolitej Polskiej wielokrotnie ten akt odnawiał i w sposób uroczysty potwierdził. Kiedy przed zaborami uchwalono Konstytucję 3 maja, również dziś świętowano jako drugie ważne wydarzenie podpisane tą datą, uważano przez jednych za ostatnią wolę, testament konającej ojczyzny, a przez drugich za jedną z najbardziej wolnych, demokratycznych konstytucji obok konstytucji amerykańskiej. To również był ten znak, że to jest szczególne wezwanie, żeby tego dnia, który dziś jest świętowany jako jej dzień, w sposób szczególny u Maryi szukać też rozwiązywania trudności i problemów, które pojawiają się, tak jak przez wiele lat pojawiały się w naszej ojczyźnie. Kiedy prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński był internowany w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy Letnisku, tam dokończył jasnogórskie śluby narodu, a po uwolnieniu wołał bardzo mocno w jednej ze swoich homilii: okazało się, że królowa Polski jest najbardziej popularną postacią w życiu narodu. Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia polskiego. Jest tą siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej, ale mocnej postawie wierności Bogu. Królowa Polski prowadzi naród do Syna swego i Jego Kościoła. Dziś też są nam potrzebni tacy prorocy, którzy w czasach błądzenia ludzi Kościoła i odchodzenia z drogi wiary osób wierzących będą z tak wielką determinacją i odwagą, jak ojciec Kordecki, przeor Jasnej Góry, wędrujący z procesją z Najświętszym Sakramentem po wałach klasztoru, wtedy, kiedy były największe ostrzały artyleryjskie ze strony Szwedów. Kiedy wołał, że Najświętsza Panienka od burzących kolumbryn mocniejsza. Kiedy podkreślał jej wielkie znaczenie. Pięknie do tych słów nawiązał Jan Paweł II, kiedy był na Jasnej Górze i kiedy mówił, że tego miejsca i tego klasztoru po złości nie zdobędziesz. Próbowali Szwedzi i wiemy, jak się to skończyło. Ale po dobroci, po miłości, kiedy przychodzimy do niej jak do matki, kiedy pielgrzymujemy w trudzie codziennych doświadczeń, aby stanąć na szczycie przed jej tronem i prosić ją o szczególną audiencję, wtedy otrzymujemy wiele łask. Jan Paweł II jest dla nas wielkim przykładem szczególnej więzi z Maryją i prawdziwej zażyłości z tą, która stała się także jego matką. Dlatego w litanii do świętego znalazło się to piękne wezwanie: całkowicie oddany Maryi. Największy z rodu Polaków jawi się jako ten, który miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Miłość do Matki Najświętszej wyniósł z domu rodzinnego. Uczył się jej od swojej matki, a później od swojego ojca. Kiedy był małym chłopcem, a później gimnazjalistą, studentem, tak często wędrował razem ze swoim ojcem po dróżkach kalwaryjskich na Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach młodości gimnazjalnej przyjął szkaplerz w kościele ojców karmelitów na Górce. A jako robotnik w czasie II wojny światowej odkrył traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, napisany przez świętego Ludwika Grignon de Montfort. I kiedy w 1968 roku wspominał jako kardynał krakowski, to mówił: miałem i mam do dnia dzisiejszego wielkie nabożeństwo do niej. I jako dziecko, jako student w gimnazjum czy na uniwersytecie wędrowałem, bo mam świadomość, że to jest moja matka. Ale jaka jest treść i głębia tego nabożeństwa, tego nauczyła mnie ta mała książeczka świętego Ludwika. Dwa słowa, które wziął z tej książeczki, one stały się słowami jego motta, które zapamiętaliśmy szczególnie wtedy, kiedy w 1983 roku na Jasnej Górze powierzył w macierzyńską niewolę miłości losy całego narodu i samego siebie, całego Kościoła, Matce Najświętszej Pani Częstochowskiej, Królowej Polski. Te słowa to totus tuus, cały Twój. Święty Jan Paweł II wiedział, że one mogą stać się dewizą duchowości i posługi nie tylko jego, jako kapłana, biskupa, kardynała i papieża, ale też tych wszystkich, którzy potrafią zawierzyć Maryi i oddać w jej ręce nasze losy. Święty Jan Paweł II we wszystkich swoich przemówieniach, encyklikach, mówiąc o różnych problemach, zawsze podsumowując, powierzał je Maryi, z ufnością zwracając się do niej. Wiele razy w czasie pielgrzymek do ojczyzny, kiedy przybywał, to wędrował na Jasną Górę, aby zapewnić sobie osobiste spotkanie u tronu Matki Bożej. To tam wołał: Jasna Góra, tu zawsze byliśmy wolni. Jasna Góra to konfesjonał naszego narodu. Tu bije serce naszej ojczyzny, serce Polski. Dzisiaj, kiedy wracamy do tych wydarzeń, kiedy patrzymy na przykład świętego Jana Pawła II, prymasa Wyszyńskiego, ojca Kordeckiego, króla Jana Kazimierza, uczmy się od nich tego zawierzenia Matce Bożej. Dziękując za jej nieustanną obecność w życiu naszego narodu, módlmy się na zakończenie rozważania słowami wiersza poety o łaskę wielkiej ufności Matce Najświętszej, która jest nie na darmo królową narodu polskiego i która chce się opiekować swoimi dziećmi, otaczając nas nieustannie płaszczem swojej miłości i obrony. Matko, królowo naszej historii, okaleczona przez czas i ludzi, z raną na smutnej twarzy, której nikt już nie wymarzy. Od naszych próśb poczerniało Twe oblicze, wernik spopękany, rozwarstwienia niewielkie. Niepokój budzą u ludzi, którzy zapominają, że każde pęknięcie mówi o wieku, a każdy wiek przybliża obraz człowieka i jego problemy. A Ty, Matko, nieustannie z miłością patrzysz i słuchasz każdego. Od wszystkich przyjmujesz prośby, które są tak wielkie, jak wielką jest ich boleść. Przez tyle wieków słuchasz tych, którzy uciekają się pod Twoją opiekę, pod srebrny maszt jasnej góry. Dziś świat odpycha Cię z uporem, bardziej niż za dawnych lat, bo jest współczesnym dzieckiem, słabym i chorym i nie chce wiedzieć o tym, że w jego duszy kryje się śmiertelny jad. Pani naszej historii, latarnio w sercu Polski, wstawiaj się za nami i powiedz synowi, że wszyscy potrzebujemy z nieba pomocy i na tę pomoc z nadzieją czekamy. Amen.